Dobry wieczór, czytacze. Z tej strony literacka kawka, jak zawsze z Krakowa. Pięknego niezwykle o tej porze roku. Co się ostatnio coraz częściej zdarza, dlatego wszyscy się cieszymy, bo mamy troszkę lepszą pogodę, lepsze nastroje, więcej w nas optymizmu, przynajmniej tak być powinno. Zobaczymy, jak będzie dalej. Nie nastawiajmy się, że będzie cały czas cudownie. Trochę mnie ostatnio nie było. Chciałabym powiedzieć, dlaczego mnie nie było, ale do końca sama nie wiem, dlaczego mnie nie było. Natomiast powracam, mam nadzieję, że z odpowiednią energią, żeby poopowiadać trochę o książkach, bo ostatnio tak spoczęłam na pisaniu, w zasadzie stukaniu w klawiaturę, więc teraz trochę pogadajmy dla równowagi. Dzisiaj będzie... Chciałabym powiedzieć, że nie będzie feministycznie, ale chyba jednak będzie, ponieważ mam dwie pozycje książkowe, które o kobietach mówią, o sytuacji kobiecej jak najbardziej, nie tylko współcześnie, troszkę też wcześniej, ale nadal aktualnie. Jedna książka jest moim pierwszym matronatem, jak to mówi Elwira z Księgarki na Regale. Jest moim patronatem książkowym pierwszym, moim pierwszym blerbem, który napisałam, z którego jestem może nie dumna, ale bardzo się z niego cieszę, że się pojawił i że miałam taką możliwość. Natomiast dla równowagi będzie jeszcze komiks, który jest moim, myślę, że będzie chyba komiksem roku. Nie wiem, czy coś mnie aż tak bardzo powali. Ja wiem, że dopiero jest koniec lutego i wszystko może się wydarzyć. Natomiast komiks jest po prostu fenomenalny i te osoby, które czasem mnie podczytują, a mam nadzieję, że wśród słuchaczy też takie osoby się znajdują, to wiedzą już, o czym będę mówić. Natomiast zacznijmy po babsku i zaczniemy od mojego matronatu, czyli od szwedzkiej pisarki Therese Boman i jej trzeciej powieści nagrodzonej, która otrzymała nominację do najważniejszej nagrody w Szwecji, Nagrody Augusta. Jest to Therese Boman, a tytuł tej książki to O zmierzchu. Książkę wydało niezastąpione i spektakularne wydawnictwo Pauza, które jest w zasadzie nadal świeżym wydawnictwem, które nie rozpieszcza, w takim sensie, że nie sprzedaje nam banałów i nie sprzedaje nam prostej literatury. Pewnie się powtarzam, bo gdzieś ta pauza cały czas koło mnie krąży i często się pojawia i w tekstach, i w postach, i w tym, co mówię. Ale trzeba Anicie, szefowej wydawnictwa, zwrócić honor za to, że naprawdę dobiera w niezwykły sposób książki wydawane przez nią, przez wydawnictwo, ma ogromnego nosa, bo to są książki niełatwe, głównie tematycznie, bardzo odważne i momentami niewygodne. Albo niewygodne dla danej grupy społecznej, albo niewygodne dla nastrojów społecznych. I troszkę taką książką też jest O zmierzchu. Książka opowiada historię kobiety, która przekroczyła 40, świetnie się odnajduje jako wykształcona kobieta w szrankach uniwersyteckich, uczelnianych. Ma swoją niszę, w której dobrze się czuje, chociaż czasami bywa spychana na margines. I tutaj niekoniecznie dlatego, że jest kobietą. Ja przynajmniej tak odczytałam tą książkę, tę książkę. Zawsze mam z tym problem, nie wiem, czy też tak macie, pucio, ale ja mam. Natomiast ja ją odczytałam w ten sposób, że ona czasami sama zostaje na swojej pozycji. Może jest jej troszkę wygodnie być w cieniu, nawet jeśli podśmiechuje się ze swoich kolegów, którzy robią taką karierę medialną z bardzo rozbuchanym ego, niekoniecznie niosącym za sobą faktycznie merytoryczne podstawy czy ogromną wiedzę. Natomiast po prostu tkwi w świecie uniwersyteckim, ma jakieś swoje małe sukcesy, ale jest nieszczęśliwą kobietą. bo bardzo świadomie podjęła decyzję o tym, aby wyjść ze związku długiego, wieloletniego i zostać sama. Właśnie w tym okresie takim, powiedziałabym, dość newralgicznym dla kobiety, już nie młódka, jeszcze nie staruszka, ale już kobieta dojrzała. Jak wszyscy wiemy, i to nie będzie żadnym postulatem, żadnym zaskakującym hasłem, kobieta po 40 nie jest hołubiona w naszej kulturze. To jest już kobieta, która przegrywa z młodością według ogólnej opinii, mimo tego, że jej wachlarz i możliwości, i przemyśleń, myśli, doświadczenia przewyższa młodsze koleżanki, to jednak nie jest już tym pożądanym towarem. Towarem powiedziałam zupełnie świadomie. I bohaterka Boman próbuje się odnaleźć w świecie, w którym narzuca się pewne normy. I te normy też niekoniecznie są narzucane przez mężczyzn. Ja bardzo ostrożnie się wypowiadam o tym, bo nie chciałabym popaść w tą nutę feminizmu, która mnie się nie podoba, że wszystkiemu winni są mężczyźni. Czasem winne jesteśmy też my kobiety, czasem kultura, w której żyjemy, czasem zaszłości, historia i to, do czego jesteśmy przyzwyczajeni też międzypokoleniowo. Bezdzietna kobieta po 40 jest podejrzana. Jest starą panną, której zarzuca się, myślę, że tak odczytywano głównie tę książkę i faktycznie można iść tym torem, która w którymś momencie wybrała karierę, spełnianie swoich zachcianek, wypełnienie swojego życia książkami, nie wiem, innymi potrzebami, powiedzmy, intelektualnymi, natomiast nie tworzeniem trzonu, którym społecznie ma być rodzina. I w tym momencie zostaje sobie sama, wymaga się od niej pewnego podejścia do życia, pewnego rodzaju zachowań, a ona jest troszkę na opak. Ona chce decydować o tu i teraz, wije sobie gniazdko, jest zadowolona ze swojego domu, ze swojej pozycji i czegoś brakuje. Słyszałam taki zarzut od jednej z koleżanek, że zupełnie nie widziała w tej książce feminizmu, ponieważ bohaterka cały czas chciała odbijać się w oczach mężczyzn. I uważam, że nie może to być zarzutem ani w stronę braku feminizmu, ani feminizmu, ponieważ świadomy wybór partnerów seksualnych, czy chęci tego, żeby nadal się podobać, będąc heteroseksualną kobietą, czy chęci tego, żeby mieć swoje wymagania, czy nadal chcieć mieć swoje potrzeby, nadal mieć swoje potrzeby związane z fizycznością, co jest bardzo naturalną rzeczą. Nie wydaje mi się, żeby w ogóle powinno to podlegać jakiejś dyskusji, a jednak wdaje się w romans z młodszym mężczyzną, ze swoim doktorantem, który niesie za sobą też bardzo podejrzaną historię związaną z tematem swojej pracy, ale tego wam nie chcę spoilerować, bo to jest dość dla mnie przynajmniej znaczący wątek, tego w jaki sposób też kuluarowo się rozgrywają pewne sytuacje. Spotyka się z dawno niewidzianym znajomym, odwiedza rodziców, żyje, ale żyje nieszczęśliwie. Bo jest wrzucona właśnie w wymagania, w taką społeczną koncepcję. I to jest bardzo smutna książka, bo ona pokazuje nie tą jedną kobietę, która zrobiła karierę, nie tę jedną bohaterkę, o której pisze Boman. Ona jest dla mnie odbiciem mnóstwa kobiet, które my codziennie mijamy. Kobiet, które borykają się z tym, że nie wypada. Co to w ogóle znaczy nie wypada? To jest inna para kaloszy, ale nie wypada założyć krótszej spódnicy, nie wypada ubrać jaskrawego swetra, nie wypada z kimś iść do łóżka, nie wypada mieć romansu jednego albo dwóch, nie wypada być samotnym, nie wypada być bezdzietnym, nie wypada chcieć być nadal pięknym. I to są bardzo ważne pytania, które myślę, że powinniśmy zadać naszym mamom, naszym ciociom, kobietom starszym od nas, albo takim, które w tym okresie się znajdują. Jak one to widzą? czy faktycznie mają taki wewnętrzny opór w tym, żeby żyć nadal tak, jakby chciały. Czyli to, co już kiedyś mówiłam, patrzysz do lustra, widzisz 30, 40, 50-letnią kobietę, która już ma świadomość tego, że się starzeje i że ta twarz wygląda inaczej, ale w głowie tak naprawdę może być dalej 20-latką, która potrzebuje tego, żeby się bawić. I w żaden sposób nie wpłynie to na jej postrzeganie świata, jej doświadczenie, czy to, jak będzie nieść swoje role inne, nie tylko społeczne. To jest książka do zastanowienia, do przemyślenia. Czyta się ją naprawdę bardzo szybko. Wydawałoby się wręcz, że z takim luzem, a ona później tak kawałeczek po kawałeczku zaczyna człowieka rozkładać na łopatki i weryfikuje nasze własne zdanie, na przykład na temat naszych mam. Bardzo polecam i też polecam panom, bo bardzo mnie ciekawi męska strona odbioru tej książki. Bardzo, bardzo, bardzo polecam. Druga książka to jest, słuchajcie, jakiś fenomen. To jest książka pod tytułem Świństwo, w nawias truizmy, Marie Darrieussecq. To jest książka, która powstała w 96 roku bodajże, nie chcę skłamać, tak, w 96 roku. Ten podwójny tytuł bierze się stąd, że to francuskie słowo truizm, które oznacza właśnie truizmy, jest również, zawiera w sobie słowo, które oznacza świnie. No i właśnie, co z tą świnią i maciorą? Autorka ostrzega nas już na samym początku, a w zasadzie może trochę kokietuje, że będzie to przeraźliwa podróż czytelnicza, że wywoła po prostu wielką burzę, że będzie szeroko komentowana, że jest obrzydliwa, że no po prostu jest, że zdaje sobie sprawę z tego, jak bardzo ciężko będzie nam ją odebrać. I trochę się nie myli. Historia zakrawa na jakiś absurd. Poznajemy kobietę X. Kobieta X jest piękna, młoda, rzeźka, jędrna, pozbawiona celulitu i w ogóle jest cudowna, która przybywa do miasta, chce podjąć pracę, no i pan prezes sadza ją sobie na kolanach. Mocna scena wejściowa, czyli pan prezes trzyma jedną ręką pierś, drugą ręką umowę, którą przez palce, wyginając się gdzieś nad panem prezesem, próbuje przeczytać nasza bohaterka. Podpisuje ją za jakąś głodową, śmieszną stawkę, radując się przy okazji, że widocznie ta pierś, za którą trzymał ją prezes, jest wyjątkowo jędrna. I tak zaczyna się jej przygoda z pracą w perfumerii, która nie polega na tym, że sprzedaje perfumy, ale sprzedaje siebie i swoje usługi erotyczne, seksualne. Natomiast ilość poniżeń, które ją spotykają ze strony mężczyzn, nie tylko ze strony prezesa jako takiego, jako szefa, natomiast to też jest kwestia związana, nie wiem, z mobbingiem, w ogóle z kwestią teraz aktualną, czyli na przykład zarobkami kobiet, etc., ale w ogóle przez wszystkich, którzy tam przychodzą. Pewien rodzaj wymagań, pewien rodzaj preferencji, takie pomiatanie, odrzucenie, niezrozumienie, kult piękna, czyli jesteś młoda, jesteś fajna, jesteś atrakcyjna. Tak, chodź, trochę cię pomacamy, będzie ci lepiej. Będziesz prosić o tą kasę, kupimy ci czasem fajną sukienkę, będzie ci w życiu nieźle. Pod wpływem tych skandalicznych rzeczy, które się dzieją, zaczyna się zmieniać właśnie w maciorę. Widzi pierwsze syndromy, widzi dodatkowy sutek, który delikatnie zaczyna się pojawiać, nadmierne owłosienie, tą grubiejącą, zaczerwienioną skórę, nie może wstać w którymś momencie, czołga się, stoi na czworakach. To wszystko jest opisane tak realistycznie i tak przerażająco, że faktycznie momentami bywa gdzieś na skraju obrzydliwości, jakiegoś odrzucenia, takiej pochwały brzydoty. Turpiści by się cieszyli na pewno, widząc taki wizerunek w literaturze. Mogliby to namalować z powodzeniem i na pewno z wielką radością. Paradoksalnie momentami w tej swojej maciorowej postaci się odnajduje, finalnie zresztą się w niej odnajduje. Ma różne perypetie. To wszystko jest opisywane z perspektywy jej, pierwszoosobowej. Dziennik pisany tą racicą, która jest skostniała, gdzieś pewnie się przeistacza w międzyczasie, w jakimś barłogu, w którym nasza bohaterka się chowa. No, to jest taka feria, jakiś taki festiwal makabry tak naprawdę, która może się wydarzyć jednej kobiecie. Od orgii, od wyzysku finansowego, od takiej reifikacji człowieka, przez wszelkie przejawy takiego upodlenia kobiety, na co sobie w ogóle może pozwolić mężczyzna w stosunku do kobiety. Co prawda uważam, że ten zabieg związany z tym, że nasza bohaterka jest prostytutką, mimo bardzo mocnej literatury i bardzo mocnych opisów, nieco rozmywa naszą percepcję postrzegania klęski tej kobiety. Bo jednak, kiedy mamy wizerunek prostytutki, która kojarzy się z tym, że za swoje usługi dostaje pieniądze i jest to jakiś rodzaj jednak wyboru, bo tak to też jest w tej książce przedstawione, trochę ciężko nam jest uwierzyć w taką wewnętrzną, psychiczną masakrę, którą ona przeżywa. Przynajmniej ja miałam ten odbiór. Natomiast prawda jest taka, że oj, powiem kolokwialnie, no ryje beret ta książka, po prostu ryje beret. Jest nieprzewidywalna, jest trudna, a przy tym wszystkim jest napisana językiem, który jest tak prosty, tak infantylny i tak pięknie reprezentuje taką kobietę, która nie jest wykształcona, może ma jakieś ambicje, ale jest niesamowicie prostolinijna. Jest prostą dziewuchą z prowincji. Nieobytą, nieobeznaną, niewykształconą, no, niekalającą się momentami jakąś niezwykłą inteligencją, ale jest człowiekiem. I to jest chyba największą porażką tego, o czym czytamy w tej książce. Równocześnie są też głosy i faktycznie to się bardzo mocno przebija w tej książce, ten powrót do natury w tym wydaniu zwierzęcym, ale tego wątku nie chciałabym ciągnąć. Chciałabym, żeby każdy z Was sobie odpowiedział na to pytanie, czytając tę książkę, bo naprawdę warto ją przeczytać. Chociażby po to, żeby odkładać ją na bok po przeczytaniu dwóch stron i kompletnie nie wiedzieć, co o niej myśleć i co dalej się wydarzy. Równocześnie autorka napisała tę książkę również w odpowiedzi na sytuację we Francji ówczesną. I tutaj jest też mocno podkreślony wątek dojścia do władzy prawicy skrajnej, która też sobie folguje i nasza bohaterka też ma przeprawy związane z liderem partii. Niestety, muszę to powiedzieć, ale tutaj akurat idealnie dla Polski w tym czasie, w którym jesteśmy. Myślę, że nawet po to, żeby troszkę popolitykować, przenieść sobie pewne realia w obszarze Europy, ale też jest to trochę pstryczek do polityki w każdym wydaniu, do skrajnej lewicy i skrajnej prawicy, który pokazuje, że bycie człowiekiem jest na pierwszym miejscu, bycie szczerym czy szlachetnym w wykonywaniu danego zawodu czy pełnieniu danej funkcji. Natomiast każde przekroczenie jakiejś granicy, każdy skraj będzie wyniszczający. I to też jest bardzo dobra lekcja. Ta książka jest uznawana za taki kanon literatury feministycznej i faktycznie może być tak odczytywana. Nie do końca bym się pod tym podpisała, natomiast szanuję pomysł, szanuję koncepcję autorki, szanuję odwagę, niezwykłą odwagę potraktowania tematu. No i to jest książka, koło której naprawdę no nie da się przejść obojętnie. Wydawnictwo Charakter, które ją wydało jak zawsze w formie, wydało książkę, którą chciało wydać, a mam nadzieję, że Wy będziecie chcieli ją przeczytać. I na koniec, żeby nie było tak bardzo poważnie, bardzo kobieco, znowu problematycznie, to porozmawiamy o przepięknym, fenomenalnym, brakuje mi słów w zasadzie, jak mówię o tym komiksie, pod tytułem Much Stefana chyba, Kvernelanda. To jest komiks, który powstawał przez 7 lat. I to warto powiedzieć, bo kiedy wyobrażam sobie, że miałabym 7 lat poświęcić na badanie jednego tematu i przenoszenie tego na karty komiksu, nie jestem sobie w stanie tego wyobrazić. Myślę, że niebywałą pracę Kvernelland poświęcił tutaj researchowi i badaniom w ogóle związanym z życiem Muncha i badaniem zwłaszcza źródeł, które realnie gdzieś tam sobie mógł odnaleźć, typu listy, jakieś notki biograficzne, w ogóle książki, sama twórczość, opinie krytyków. No, wszystko to, co był w stanie odnaleźć, myślę, że odnalazł, co zresztą ziora na nas z każdej strony i z każdego tekstu. Ponieważ Kvernelland wprowadza nas w ogóle w całą tematykę komiksu w ten sposób, że pokazuje nam siebie i pokazuje nam moment, w którym wpada na pomysł, że życie Muncha byłoby fantastyczne do pokazania w komiksie, ale nie chciałby, żeby to był jakiś rodzaj fikcji. I wyobrażę sobie, że w chmurkach, w których pojawiają się dialogi w komiksach, będą tylko zdania, które padły realnie. Zaczyna się praca, zaczyna się przedstawianie Muncha. To jest, o ile się nie mylę, ten okres berliński już. Przepraszam, muszę się cofnąć, bo aż tak biegła nie jestem w historii sztuki, w związku z tym mogę się mylić. Od pierwszych ocen związanych z wyjściem z realizmu pojawia się napływowy na północ ze strony Francji ekspresjonizm, czyli wyparcie malowania w sposób realistyczny. Nagle pojawia się malowanie emocjami. Munch wyprzedza wszystko, mam wrażenie, w swoich obrazach. Jest bojkotowany, niektórzy się nim zachwycają. Pierwsze wystawy wzbudzają skrajne emocje, dzielą zarówno odbiorców, jak i krytyków. Natomiast to, co pokazuje autor komiksu, to nawet niekoniecznie jest sama twórczość, chociaż tutaj będzie zadanie dla osób, które sztuką się interesują, ponieważ ilość przemyconych fragmentów obrazów, kolorystyki obrazów, pewnych tendencji w życiu Muncha, okresów jego twórczości, które narastają, starzeją się w komiksie, tak jak starzeje się Munch, to jest po prostu niesamowita. Niektóre kadry są tak wręcz zaczerpnięte z komiksu, ale nie są ich odmalowaniem. Więc naprawdę tutaj jest kawał zabawy. Ja myślę, że do tego komiksu będzie się wielokrotnie wracać, bo nie jesteśmy w stanie za pierwszym razem, czytając, skupiając się na kolorach, na tym, jakie postacie w ogóle stworzył autor, tak bardzo się skupić, żeby to wszystko wychwycić. Zmienia się tonacja, dlatego że początkowo ten wizerunek Muncha jest taki nieco groteskowy, podkreślone wyłupiaste oczy, trochę taki buntowniczy wyraz twarzy, młodzieniec powiedzmy, żyjący pełną gębą i nurzający się w okresie przełomu wieków ze swoimi towarzyszami, którzy no, są mocno dekadenccy, prowadzą dysputy różnego kalibru w swojej ulubionej knajpie. Mamy tutaj polski wątek, także też polecam sobie odszukać i poczytać o naszym przedstawicielu Cyganerii. Mamy Strindberga, który taszyzmem gdzieś tam się parał i jest jego najlepszym przyjacielem, najwierniejszym. Z nim tutaj najczęściej te rozmowy są prowadzone. Pojawia się ten moment, kiedy autor tworzy. Tutaj oczywiście jest ten moment, kiedy autor dopisywał sobie do tego jakąś historię malowania prostytutek, ponieważ podobno w tamtym okresie tylko prostytutki pozowały nago, w co nie chce mi się wierzyć. Miłości Muncha, jego fascynacji, jego muzy, jego bardzo niespokojnego umysłu. W tym komiksie jest wszystko. Każda plansza jest inna, każda jest małym dziełem sztuki, każda jest tak dopracowana, tak szczegółowa. Pojawiają się tutaj takie elementy, które są w takich mocnych odcieniach czerwieni i czerni, zderzają się ze sobą, są takie mocne od pierwszego spojrzenia. Później się rozmywają, wyglądają trochę jak sepia, później przechodzą w realizm. Im Munch starszy, tym bardziej realistyczna jego twarz, a dożył sędziwego wieku, czego mu można pozazdrościć. Wiecie co, po prostu to trzeba zobaczyć. Mówienie o komiksie bez oglądania to jest, nie wiem jak mogłabym to wytłumaczyć. Natomiast jakich zabiegów się jeszcze podejmuje autor, to wrzucanie zdjęć swoich, na przykład z miejsc pobytu Muncha, śladami, bo też krążył śladami swojego własnego bohatera. Masa informacji, masa nazwisk, co najmniej 3/4 musiałam sprawdzać, przyznaję się bez bicia. Opowieści o malarstwie, opowieści o wizji świata, o tym, co się chce przedstawić, o tym, jak wielcy ludzie przełamują szablony. Naprawdę, no, to jest wielkie wow, wielkie wow. Nie wiem, jak mogłabym o tym opowiedzieć lepiej, bardziej i jak bardzo mówić bardzo, bardzo, bardzo dobrze, żeby was namówić. Team of Comics zmiażdżył system wydaniem tego komiksu. Tyle wam powiem. Także dla Team of'a wielkie gratulacje. Nie będę więcej mówić, bo zacznę wchodzić po prostu w swoją własną wizję komiksu i moją ogromną fascynację. Do komiksu będę wracać, będę badać, będę szukać. Każda minuta będzie warta jej poświęcenia dla tego komiksu. A jeśli nie wierzycie mi, to może uwierzycie Mariuszowi Szczegółowi, który przepięknie napisał o swojej nocy z Munchem. No to tyle. Nie będę was już zanudzać, bo natrułam już na maksa. Więc życzę wam dobrego tygodnia. Mam nadzieję, że spotkamy się za tydzień. Będę się naprawdę pilnować, żeby do was trochę częściej gadać i popracuję nad dżinglem. Właśnie uważacie, że dżingiel powinien być na początku? Bo tak, no, powiedzcie, to będzie, wiecie, zawsze mi pomożecie, jak powiecie, co zmienić. Pozdrawiam was serdecznie i dziękuję, że spędziliście ze mną czas. Pa, pa.